Podcast Polskiego Radia.
To jest opowieść o zdradzie, o agencie Bolku, o nocy teczek, o tym, że był piękny ruch Solidarności, ale zdradziły go elity.
W nocy z 4 na 5 czerwca jest przerażenie, że myśmy odnieśli takie zwycięstwo i że zaraz będzie stan wojenny.
Historia Lecha Wałęsy opowiedziana z cieniami i blaskami staje się dużo ciekawsza, dużo bardziej wiarygodna, dużo bardziej wartościowa. Były to materiały przygotowane jako kompromaty i trzymane po to, żeby w razie czego dało się ich użyć.
Na początku 90 roku już zaczynają się rozmowy o wycofywaniu wojsk, tak, które początkowo Mazowiecki jako jedyny premier z tej trójki Czechosłowacja, Węgry, Polska mówi, że nie jest tym zainteresowany. Mamy niszczenie akt, to jedno, brak lustracji, dwa, słabą weryfikację czy słabą wymianę kadr w służbach specjalnych, zabetonowanie sądownictwa.
Dlatego tak straszliwy jest totalitaryzm, dlatego tak straszliwa jest dyktatura, że to jest choroba, z której podnosimy się później przez lata.
Kwestia sporna w jedynce.
Dzień dobry, witam Państwa w Kwestii Spornej. Tu Leszek Jarzewski. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy 4 czerwca powinien być świętem narodowym i dlaczego nie jest. A moimi Państwa gośćmi są pan dr Tomasz Kozłowski, Biuro Badań Historycznych IPN i Instytut Studiów Politycznych. Pan, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak również pan profesor Marcin Aprykowski, Uniwersytet Warszawski, dyrektor Muzeum Historii Polski i współautor scenariusza Mizgalu 1989. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panowie, to w takim razie pytanie otwierające. Panie profesorze, może od pana zaczniemy. Czy to powinno być święto narodowe, bo jest to uchwała Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, ale no, nie jest objęte dniami wolnymi od pracy i chyba w świadomości takiej powszechnej nie zapisał się 4 czerwca jako takie wielkie święto. Czy to powinno być święto narodowe, a jeśli nie stało się tym świętem, to czemu?
Stanie się zapewne. Możemy nawet powiedzieć, kiedy. 60 lat trzeba obliczyć, czyli w 49?
Okej. Chodzi o 11 listopada, że tyle czekaliśmy?
Nie, to jest tak? Generalnie taka reguła. Ma to związek przede wszystkim z cyklami międzypokoleniowymi. 60 lat od powstania styczniowego na przykład były ogromne obchody z tym związane, kiedy ostatni weterani odchodzili i rzeczywiście powstanie styczniowe stało się takim kamieniem węgielnym budowy nowej tożsamości pamięciowej II Rzeczpospolitej. Później 60 lat po powstaniu warszawskim mieliśmy otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego i Powstanie Warszawskie stało się tym kluczowym zwornikiem tożsamości. Jeżeli nie wydarzy się żadna katastrofa, to właściwy czas na to, żeby tego rodzaju proces się wydarzył, będzie w 2049. Na razie jest to element tak zwanej pamięci komunikacyjnej, rzecz wciąż bardzo świeża, o którą możemy i powinniśmy się spierać, ale która nie jest jeszcze gotowa na to, by odlać ją ze spiżu i zaklinać w kamieniu.
Panie doktorze, zwracam się do pana doktora Tomasza Kozłowskiego. Jeśli chodzi o upamiętnienie poprzedniej rocznicy odzyskania niepodległości, czy 11 listopada, no to to się wydarzyło oficjalnie dokładnie 23 kwietnia 1937 roku. Fakt, że udało się tylko dwa razy obejść ten 11 listopada w czasach II RP. Dlaczego to nie udało się z 4 czerwca, pomimo tego, że elity, które to święto w jakimś sensie ustanowiły swoim działaniem, w jakimś sensie rządzą do dzisiaj, a w każdym razie ta część elit, która się przyznaje do tego święta jako elementu tożsamościowego dla nich istotnego, miała taką możliwość, a jednak to się nie dokonało i bardzo zastanawiam się, co stało za tym, że to święto nie stało się symbolem nowej Polski.
Między innymi dlatego, że przez wiele lat to był element sporu politycznego, tak? A to nawet widać dzisiaj. Polaryzacja sceny politycznej jest bardzo wyraźna. Widzimy, że jedna strona przyznaje się i świętuje 4 czerwca 1989 roku. Druga raczej niechętnie patrzy, wytyka różnego rodzaju wady związane z transformacją i bardziej się skupia na innej rocznicy 4 czerwca 1992 roku, czyli obalenia rządu Jana Olszewskiego. Ale to jest tylko jeden pewno z
elementów odpowiedzi. Ale proszę, tylko zapytam się, naprawdę świętuje? Ma pan poczucie, że w Polsce Tuska świętuje się jakoś bardzo 4 czerwca? Ja pamiętam te nieudane próby może za czasów, chciałem powiedzieć generała, za czasów prezydenta Komorowskiego, ale to było takie, bym powiedział, półgębkiem. No to nie było jakieś takie, w porównaniu choćby, nie wiem, z 15 sierpnia, to były takie raczej dość skromne obchody. Ma pan poczucie, że rzeczywiście to nie jest jakaś wstydliwa rocznica, albo tylko dla takich pogrobowców Unii Wolności Gazety Wyborczej?
Moim zdaniem to nie jest wstydliwa rocznica i moim zdaniem 4 czerwca powinien być obchodzony jako święto narodowe, bo to jest właściwie najlepsza rocznica i najlepszy moment do podniesienia, tak, uszczególnienia po prostu z całej tej historii transformacji. Bo jeżeli spojrzymy na proces historyczny, no to mamy do czynienia z okrągłym stołem i z rozmowami w Magdalence, kiedy dochodzi...
Fatalne skojarzenia.
To w ogóle fatalne skojarzenia społeczne budzi już szczególnie po tym, jak światło dzienne ujrzały zdjęcia i filmy, gdzie obie strony w przerwach negocjacji wznoszą toasty kieliszkami pełnymi wódki.
Nieprzypadkowo zostało to sfotografowane w siedzibie MSW.
Nieprzypadkowo to zostało sfilmowane w siedzibie MSW. Nieprzypadkowo też do naszych czasów dotrwały właściwie tylko te nagrania. Nie mamy nagrań z negocjacji, nie mamy nagrań, gdzie omawia się jakieś szczególnie punkty sporne, prowadzi się realne negocjacje, natomiast mamy te momenty, kiedy wznosi się toasty, opowiada się dowcipy, klepie się po plecach i to nie jest przypadkowe, to był element socjotechniki, przygotowania pewnych materiałów po prostu na zaś przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Czesława Kiszczaka. No, niemniej to wzbudza złe skojarzenia. Ja chciałem jeszcze tylko wrócić na sekundkę, bo Magdalenka i Okrągły Stół to jest pewien kontrakt, gdzie obie strony, komuniści i strona solidarnościowa, dochodzą do pewnego porozumienia. I 4 czerwca to jest moment, kiedy ludzie, oddając swoje głosy przy urnie wyborczej, wywracają właściwie zupełnie te porozumienia. Negują zarówno strategię jednej strony, jak i strategię drugiej strony. Więc to święto pokazuje, że no, to jest potęga demokracji i głosów zwykłych obywateli.
To jest bardzo ważny głos, dlatego że utarło się myśleć o 4 czerwca jako swoistym porozumieniu elit. Tymczasem, tak jak pan słusznie zauważył, Solidarność chciała legalizacji, a komuniści chcieli kooptacji i obie te strategie wywróciły się do góry nogami i Solidarność przejęła władzę. Do Marcina Prochowskiego pytanie. Pan jest ekspertem od narracji. Jaką opowieść niesie w sobie 4 czerwca?
Bardzo różne opowieści niesie w sobie i wydaje mi się, że to jest niezwykle interesujące i wartościowe. Dlatego też nie pośpieszałbym tego zaklinania w Spisz i Marmur. Z jednej strony niesie w sobie opowieść, tak jak pan doktor zwrócił uwagę, tego najbardziej możliwego momentu rewolucyjnego. W przeciwieństwie do rewolucji krwawych, ten rodzaj zmian ewolucyjnych, bezkrwawych, ma tę wadę, że nie ma tego magicznego punktu, kiedy ktoś zostaje ścięty na gilotynie, głowa potwora odpada. Jak w micie heroicznym możemy powiedzieć, przed i po są wyraźnie rozdzielone. Najbliższe, co ma do tego momentu, to rzeczywiście te wybory 4 czerwca, podkręcone jeszcze tym mitem pojedynku w samopołudnie, ikonograficznie, i jest tu ta pierwsza heroiczna legenda pokonania przeciwnika. Druga opowieść, jeszcze jakoś bardziej wartościowa, łącząca się z Okrągłym Stołem, to opowieść o samym procesie demokratycznym, który jest bardzo ważny, który nie wydarza się raz. To były pierwsze wybory tylko częściowo wolne, natomiast demokracja nie jest dana raz na zawsze. To też jest bardzo ważne. To jest proces, który opowiada o tym, że tamtego reżimu nie obalił żaden pojedynczy bohater. Jeśli ktoś mówi, daliśmy wam demokrację, to kłamie.
Ale było zdjęcie z Wałęsą.
No, zdjęcie z Wałęsą oczywiście, tak, to prawda, ale piękno tego polega na tym, że ostatecznie tego aktu heroicznego dokonali ludzie w masie, odważając się, robiąc coś, co, warto zwrócić na to uwagę, w zasadzie wywróciło te postanowienia okrągłostołowe. Takiego rezultatu nikt się nie spodziewał. To była całkowita delegitymizacja. Jeszcze niedługo przed wyborami 4 czerwca ludzie Solidarności dostawali przecież od PZPR-u takie życzenia, straszliwe rady, jak powinni prowadzić kampanię, bo niektórzy działacze PZPR poważnie się obawiali, że stracą zaufanie społeczne, bo wygrają zbyt wysoko. Ale do tego wszystkiego mamy jeszcze jedną legendę, jedną opowieść, która też jest warta usłyszenia. To był czas ogromnej nadziei, która również została zawiedziona, kiedy rozmawiałem z byłymi górnikami w Wałbrzychu, z pracownikami PGR-ów. To dla nich jest to moment utraty stabilności. Moment gigantycznych nadziei, które błyskawicznie zmieniają się w rozczarowanie i oczywiście mit zdrady ma wiele różnych oblicz. Czasem wynika z paranoi, czasem wynika z osobistych jakichś politycznych rozczarowań, ale dla bardzo dużej części Polaków ten 4 czerwca ma ten gorzki posmak nie dlatego, że nie kibicowali temu, co się wtedy wydarzyło, ale dlatego, że wstecznie starają się zrozumieć, co wydarzyło się z nimi w niezwykle trudnych, dramatycznych, odzierających z godności latach 90.
Pytanie do doktora Tomasza Kozłowskiego. Ta rewolucja Solidarności z 80 roku, co z nim zostało w roku 89? Czy jest trochę tak, że mit Solidarności i tego zrywu wszystkich Polaków w jakimś sensie nigdy się nie odrodził już po roku 81, po stanie wojennym, i to porozumienie elit, które później rzeczywiście zostało wywrócone przez to głosowanie 4 czerwca, nie było mimo wszystko ta solidarność klubów obywatelskich, które startowały w tych wyborach przeciwko władzy komunistycznej, to już nie była ta solidarność sprzed 8 czy 9 lat. Jak pan się na to zapatruje jako badacz dziejów Solidarności, autor książek na ten temat? Czy tutaj była kontynuacja, czy z punktu widzenia robotników to była jakaś forma zdrady, albo w każdym razie takiego postawienia poza tymi porozumieniami, poza tym wielkim świętem demokracji?
To znaczy z Solidarnością tą pierwszą to mamy związek właściwie tylko symboliczny i częściowo personalny. Tak, kiedy spojrzymy na czyste liczby, Związek Zawodowy Solidarność w 81 roku, tak jak wszyscy wiedzą, około 10 milionów członków. Pod koniec dekady trudno powiedzieć, ilu mamy aktywnych działaczy, ale to są bardziej w najlepszych momentach dziesiątki tysięcy, a nie taka masa, jak to była w roku 80-81. Kiedy porównamy sobie fale strajkowe, tą, która stworzyła Solidarność, czyli z lipca i sierpnia 80 roku, i spróbujemy ją porównać do tych fal strajkowych, które doprowadziły do Okrągłego Stołu, to też nie ma żadnego porównania. Tak, w sierpniu strajkuje jakieś 750 tysięcy osób. Później, kiedy powstaje Solidarność, to te strajki są jeszcze bardziej liczne. Tak? Pierwszy strajk zorganizowany przez Solidarność w październiku 80 roku, 1 200 000 osób. W 88 roku znowu kilkanaście tysięcy i nawet to był jasno artykułowany zawód wielu działaczy Solidarności, które pamiętali tą falę 80 roku. Im się wydawało, że tutaj dojdzie do jakiejś powtórki, że będzie znowu gigantyczna fala, która w jakiś sposób pomoże odtworzyć Solidarność. Okazało się, że tak nie jest. No i stąd też decyzja o tym, żeby usiąść do tych negocjacji przy Okrągłym Stole, wynegocjować to, co jest możliwe do wynegocjowania, czyli głównie legalizację Solidarności, licząc na to, że w dłuższej perspektywie ten związek będzie się odradzał, będzie coraz bardziej liczny i w perspektywie kilku lat stworzy po prostu istotną siłę społeczną, no, która znowu będzie przeciwwagą dla rządzących. No i stąd te dwie strony, kiedy siadają do rozmów Okrągłego Stołu, to Solidarność właściwie domaga się głównie legalizacji i tych częściowo wolnych wyborów, aby wejść do Sejmu, aby być no taką konstruktywną opozycją, można powiedzieć, krytykować władzę i w ten sposób budować się przez następne kilka lat. Nikomu nie przychodzi do głowy, że ta zmiana będzie tak szybka i że to zwycięstwo 4 czerwca będzie tak wielkie. Jest pewna anegdota, kiedy Bronisław Geremek bodajże w maju 89 roku jest na spotkaniu z ambasadorem amerykańskim Davisem. I Davis go pyta: Bronek, jak myślisz, ile procent weźmiecie? No i Geremek mówi: około 70. Na co Davis się tak patrzy: ale przecież wy nie macie z kim przegrać, wy weźmiecie 100%. Na co Geremek mówi: o, to by było niedobrze, my tego nie chcemy, bo musielibyśmy wziąć wtedy odpowiedzialność za upadającą gospodarkę. My nie mamy programu gospodarczego, my nie mamy kadr, my tego nie chcemy. I to jest też pewien problem z tym 4 czerwca, bo kiedy mamy gigantyczny sukces wyborczy, wzięcie tych wszystkich 35% miejsc w Sejmie i prawie setki miejsc, 99 ze 100 miejsc w Senacie, to wydawałoby się, że to powinna przejść przez cały kraj gigantyczna euforia. Tymczasem liderzy solidarnościowi tłumią te emocje, studzą je. Tak, Jacek Kuroń pisze, czy kontaktuje się z Władysławem Frasyniukiem i mówi mu, żadnych demonstracji, żadnych festiwali, żadnego świętowania na ulicach naszej gigantycznej wygranej. Nawet więcej, są relacje jak Jana Marii Rokity, który dzwoni do Krzysztofa Kozłowskiego. Oni obaj byli wtedy w Krakowie i tam obserwowali wybory. I Rokita mówi, wygraliśmy w ogóle gigantyczną przewagą. Jeżeli komuniści mają trochę oleju w głowie, to się teraz odwiną i zrobią nam drugi stan wojenny. I ty zamiast świętować, to się lepiej szykuj, wyśpij i spakuj sweter i szczoteczkę do zębów.
Chyba rzeczywiście jest tak, że ta geopolityczna ostrożność zaważyła na tym, jak nie świętowano tego 4 czerwca, tylko raczej to było takie mozolne budowanie nowego scenariusza politycznego i ucieranie się koncepcji, w której Solidarność w warunkach stacjonujących wojsk radzieckich, no i ogromnej przewagi komunistów strukturalnej, Solidarność miała urządzać rząd. Do Marcina Neprykowskiego takie pytanie, czy ma pan takie poczucie, kiedy pan się zajmuje, no, jako autor, także autor kreatywny, pisząc muzykę 1989, czy ma pan poczucie, że coś z tego entuzjazmu, tego ruchu obywatelskiego, tego zrywu obywatelskiego jest zaszytego w tym 4 czerwca? Czy to jest już taki bardziej mit, wspomnienie, nostalgia? Czy to jednak jest taka trochę gorzka data? Wspomniał pan o Wałbrzychu, wspomniał pan o tym, jak na gorsze zmieniło się życie bardzo wielu ludzi, że to być może, jak mówimy o tym święcie 4 czerwca, to powinniśmy pytać, czyje to jest święto? No to czyje to jest święto i czy to może być święto wszystkich Polaków?
Może być to święto wszystkich Polaków. Przypominam, że z powstaniem styczniowym i powstaniem warszawskim wiązało się z całą niezachwianą pewnością nie mniej bardzo gorzkich wspomnień i krytycznych refleksji, a jednak są to teraz rzeczywiście takie kamienie węgielne naszej tożsamości i trudno z tym polemizować. Radość może mieć też różne wymiary i uśmiech może mieć różne wymiary. Są bardzo ciekawe badania wskazujące na to, że w zasadzie ta sama emocja, również mimiczna, oznaczać można dwie rzeczy. Taki uśmiech hierarchiotwórczy, w której silniejszy uśmiecha się do słabszego, albo odwrotnie. I to jest ten uśmiech, który dzisiaj kojarzy nam się bardzo źle, ale też mamy taki uśmiech życzliwości, który jest bardzo rozpowszechniony na przykład w społeczeństwach, które mają korzenie bardzo zróżnicowane, migranckie, gdzie często bariera językowa utrudniała pierwszy kontakt i trzeba było nawiązać taki pierwszą łączność z uśmiechem. I ten uśmiech pierwszego typu hierarchiczny, on przekreśla komunikację, mówi, macie się cieszyć z 4 czerwca. Albo właśnie, no, nam nie jest specjalnie do śmiechu. Ten drugi rodzaj zaprasza do pewnego dialogu i do opowiadania o różnych stronach tego święta. Co bardzo ciekawe, wydaje mi się, że paradoksalnie to jest droga do odnalezienia tego pierwotnego genu Solidarności, o którym pan doktor przed chwilą tak pięknie mówił. Masowość tego ruchu oznaczała również gigantyczne zróżnicowanie. Kiedy przygląda się nie tylko temu, co działo się na tych spontanicznych uniwersytetach w stoczni albo w innych miejscach, ale też pierwszym programom Samorządnej Rzeczpospolitej, to jest to opowieść o tym, że jesteśmy niezwykle różni, te pomysły są i naszą ideą nie jest teraz wymyślenie jednego programu dla Polski, ale stworzenie jakiejś płaszczyzny współudziału różnych grup w rządzeniu. Swoją drogą, również po 4 czerwca była to główna myśl, ta idea spieszenia się powoli, nie przejmowania całej odpowiedzialności, była nie tylko ideą ostrożnościową, tu nie wiem, czy pan doktor się ze mną zgodzi, ale również jakąś głębszą ideą polityczną, bo Solidarność nie postrzegała się, czy później ludzie Solidarności, jako chcący przejąć władzę, tylko raczej spluralizować ją. To, że Lech Wałęsa tak często używał tego słowa, przecież nie z takiego potocznego słownika, z jego codziennego słownika, o tym pluralizmie, który sprawdził się wszędzie na świecie, nawet w debacie z Miodowiczem to się pojawia wiele razy. Wydaje mi się, że to jest ważna lekcja i gdybyśmy mieli szukać gdzieś tego programu Solidarności, to być może on byłby właśnie w tej wielogłosowości, w odważnym powiedzeniu, że jesteśmy różni, nie zgadzamy się i to bardzo pięknie. Tym, od czego odchodzimy, jest właśnie autorytaryzm, totalitaryzm, jest jednomyślność i gdyby 4 czerwca był również takim świętem, przywracającym to, no to wydaje mi się, że ta ciągłość tej idei Solidarności, tej niesamowicie pięknej idei, która na moich zagranicznych studentach robi niezachwianie wielkie wrażenie. To jest jedna z rzeczy, które w historii Polski niesamowicie ich poruszają, zachwycają, inspirują. Mogło być to święto rzeczywiście tak rozumianej Solidarności.
Panie doktorze, czy rzeczywiście Solidarność tak ujęta jako wielkie ćwiczenie z pluralizmu i takie świętowanie go, czy to jest jakaś droga naprzód, jeśli chodzi o wspomnienie tej całej epopei, tej batalii od roku 80 do roku 89 o wolność i suwerenność? No, wydaje się, że to jeśli to miała być lekcja Solidarności, to jest lekcja nieodrobiona, bo w Polsce z tą tolerancją pluralizmu jest bardzo ciężko, jak wiemy, z różnych stron. Tak? To nie jest tak, że jedna strona wyłącznie jest przeciwna pluralizmowi i wielogłosowi. Mamy chyba jako Polacy tendencję, żeby w czasie zrywów szczególnie szukać jedności i tej wspólnoty, ale wówczas przestrzeń na głosy odrębne jest umiarkowana, mówiąc delikatnie. Czy pan widzi 4 czerwca szerzej niż jako sam pewien proces polityczny, zwieńczenie pewnego etapu I pewnego przełomu? Czy pan widzi to jako możliwe święto tej oryginalnej Solidarności i tego pluralizmu? Czy już jest jakby trochę za późno, bo ten mit został potem utytłany i 4 czerwca i to zostało się później kojarzy się raczej z wojną na górze i z wojną także wewnątrz Solidarności. Wewnątrz, przecież dzisiaj PiS i PO to są dwie partie wywodzące się z Solidarności.
Na pewno potencjał jest gigantyczny. Ja tutaj się zgadzam z profesorem Napiórkowskim. Ta opowieść o dialogu w ramach gigantycznego ruchu społecznego, o tym, że ludzie zgromadzili się wokół wspólnej idei, ale także inne wartości, jak właściwie można powiedzieć rewolucja bez przemocy, walka o swoje prawa bez przemocy, cały ruch u podstaw, organizowanie się, wydawanie prasy, ruch samokształceniowy, różne pomysły na reformy prawa, think tanki. To wszystko właściwie powstało w 81 roku i było częścią tego ruchu solidarnościowego i to jest wspaniałe dziedzictwo. Problem jest taki i rewelacyjny materiał eksportowy, tak jak pan zauważył. Na Zachodzie to jest marka, to jest brand, to jest coś, co się z Polską kojarzy. Kojarzy się jednoznacznie pozytywnie. U nas to już nie wygląda tak dobrze. I nie wygląda dobrze, myślę, z kilku powodów. Może trochę mamy problem z opowiadaniem o tej historii, bo to nie jest historia wojenna, gdzie jest sensacja, gdzie są ludzkie dramaty, gdzie są takie bardzo wyraziste historie, ale właśnie taka...
I też jest to historia zwycięstwa, a my z tym mamy chyba kłopot.
Historia, tak, no to jest historia zwycięstwa, a tutaj mamy właśnie no, historię pracy u podstaw, samoorganizacji, trudno o tym powiedzieć tak, żeby to było, mówiąc nieelegancko, żeby to było sexy dla młodego pokolenia. Jakoś myślę, że mamy problem z tym przekazem. Drugi problem jest taki, że Solidarność rzeczywiście stanowiła monolit, ale dopóki miała wspólnego przeciwnika. I to jest też jeden z aspektów opowieści o 4 czerwca. W momencie, jak Solidarność zaczyna odnosić sukcesy, a obóz komunistyczny się rozpada, no to chwilę później pojawiają się różne nurty i pojawiają się rozłamy w obozie Solidarności. Tym najbardziej kojarzonym jest rzeczywiście być może wojna na górze, ale przecież to był gigantyczny też spór programowy. Pojawiają się zalążki różnych partii, stowarzyszeń, ugrupowań. Jedne są socjaldemokratyczne, inne są bardzo prorynkowe. Rolnicy bardzo, Solidarność Rolników Indywidualnych bardzo szybko poczuła się pokrzywdzona, no bo rząd stworzono z ZSL-em, w pewien sposób wypychając ich też częściowo na margines Solidarność Rolników Indywidualnych. Więc tutaj no, jest też duży taki ładunek już tutaj nawet różnych problemów. No a później to, co pan mówi, przez następne lata to był jeden z elementów takiej narracji, która służyła polaryzacji. Jedna strona mówiła o pokojowej rewolucji, druga o takiej zdradzie narodowej.
To teraz chciałem porozmawiać o tej atrakcyjnej opowieści o 4 czerwca i o Solidarności, bo jest taka opowieść. To jest opowieść o zdradzie. To jest opowieść o zdradzie, o agencie Bolku, o nocy teczek, o tym, że był piękny ruch Solidarności, ale zdradziły go elity wiadomego pochodzenia, niektórzy dodają. No i ten piękny ruch został przejęty przez ludzi, którzy nie mieli z nim wiele wspólnego. I to jest opowieść, która, muszę powiedzieć, mocno się przebija. Być może też dlatego, że jest w niej naturalna podejrzliwość i też pewna atrakcyjność, której w takiej hagiografii, w takiej pięknej i skomplikowanej opowieści o kompromisie, podawaniu ręki, o tym, że nie wszystko jest możliwe, no to nie jest opowieść na legendę, prawda? To jest opowieść taka pozytywistyczna w jakimś sensie. Do Marcina Naprykowskiego pytanie. Czy pan uważa, że powinna być przestrzeń na taką właśnie kontropowieść o 4 czerwca? Czy to jednak jest tak bardzo fałszywe, że ciężko ją w ten pluralizm Solidarności, o którym przed chwilą tak ładnie mówiliśmy, włączyć?
To oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, więc łapiąc piłkę, którą pan doktor wystawił, można wrócić na przykład do tych taśm z Magdalenki, bo to jest bardzo dobry przykład. Historycy są tutaj dosyć zgodni, że te materiały nie powstały przypadkiem, tak jak pan doktor powiedział, to co do naszych czasów dotrwało też nie jest przypadkowe. Były to materiały przygotowane jako kompromaty i trzymane po to, żeby w razie czego dało się ich użyć. I teraz, co my jako żyjący te kilkadziesiąt lat później i tworzący badacze, artyści, dziennikarze, powinniśmy zrobić z tymi taśmami. I teraz pierwszy odruch jest taki, że ponieważ wiemy, że jest to materiał niereprezentatywny, w jakiś sposób pokazujący nieprawdę w tym sensie, że choć to się wydarzyło, nie było główną areną czy treścią tych rozmów w Magdalence, chciałoby się schować te materiały do szuflady i opowiadać o czym innym. Niestety doskonale wiemy, że takie działanie buduje mit zakazanego, ukrywanego, tajemniczego. W związku z czym my na przykład pracując nad spektaklem 1989 zdecydowaliśmy się na ruch dokładnie odwrotny. To znaczy pokazaliśmy ten materiał. Pokazaliśmy go zderzony z całym kontekstem, z tym, że Jacek Kuroń widoczny na tych materiałach nie tak długo wcześniej pochował swoją ukochaną żonę Gajkę, która w zasadzie została przez komunistów zamordowana, nie przetrwała po prostu warunków, które miała w miejscach odosobnienia. Władysław Frasyniuk, który też jest na tych materiałach widoczny, również poza latami więzienia zapłacił gigantyczny, osobisty, rodzinny koszt tego. Ta scena wygląda zupełnie inaczej, kiedy wpisujemy ją w szeroki kontekst i nagle się okazuje, że picie wódki z Kiszczakiem było czynem heroicznym, było czynem niezwykle wymagającym ogromnej odwagi, trzymania nerwów na wodzy i poświęcenia, powiedzmy to szumnie, na ołtarzu ojczyzny bardzo dużych rzeczy. To, że Jacek Kuroń, co wiemy z różnych źródeł, ćwiczył wcześniej gest podania dłoni przed lustrem. Nie wiedział, jak się zachowa. Sam potem mówił, nie wiedziałem, czy mi nie odbije. To stawia to w zupełnie innym świetle i oczywiście nie ze wszystkim działa to tak samo, ale kiedy myślę o materiałach, które istnieją, potwierdzających wcześniejszą jeszcze przedsolidarnościową współpracę Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa i o różnych niejasnych rzeczach z tym związanych, historia Lecha Wałęsy opowiedziana z cieniami i blaskami staje się dużo ciekawsza, dużo bardziej wiarygodna, dużo bardziej wartościowa, być może dużo bardziej heroiczna. I to jest ten trop, którym bym podążał. I w tym sensie, tak, wydaje mi się, że na tę opowieść, na opowieść o potknięciach, na opowieść o jakoś tam rozumianej być może zdradzie, też powinno być miejsce po to, żeby rozbrajać taką narrację, która jest z kolei nieprawdziwa i niezgodna z faktami, żeby było to od początku do końca wyreżyserowane uwłaszczenie.
Tutaj muszę pana na chwilę dopytać, czy trochę nie jest tak, że przez to, że są autentyczni bohaterowie, bohaterowie, którzy rzeczywiście walczyli o wolność i bardzo wiele poświęcili, tak jak Kuroń, który przez wiele lat nie zobaczył swojego małego syna, tak nie mógł pójść na pogrzeb najbliższych osób. No, ludzie, którzy poświęcili życie i zdrowie dla walki z systemem, nie znając tego, co my znamy, czyli że to będzie happy end. Równie dobrze mogli zgnić w tym więzieniu i zostać tymi męczennikami bez żadnej perspektywy tego, że będą kiedykolwiek mogli tutaj mieć, czerpać z tego jakiekolwiek profity. To w ogóle nie była ich perspektywa. Nikt się nie spodziewał upadku Związku Radzieckiego w tamtym czasie. Prawie nikt. Czy nie uważa pan, że te biografie tak heroiczne właśnie są problematyczne przez to? To znaczy, że my jako społeczeństwo musimy jakoś sobie opowiedzieć naszą może bierność w tamtym czasie, bo przecież nie wszyscy należeli do tej podziemnej solidarności, nie wszyscy walczyli z komuną i może powiedzenie sobie, no tak, ale na końcu się dogadali, no niby może siedział, ale potem podał rękę jakiejś szakowi, nazwał go człowiekiem honoru, że gdzieś na końcu to pozwala powiedzieć sobie, a no bo oni są tacy jak my, a ta nasza bierność nie była niczym złym, bo w końcu przynajmniej się nie skompromitowaliśmy. I uważa pan, że to jest element tej szerszej układanki, utytłania bohaterów, żeby się nie musieć tłumaczyć z braku własnego zaangażowania?
Trudno mi to zaakceptować o tyle, że wiele z osób bardzo aktywnie uczestniczących w tym procesie demitologizującym ma przepiękne, heroiczne karty. Bardzo trudno, nie wiem, Antoniego Macierewicza.
Może za mało go doceniliśmy. Może Wyszkowski, Macierewicz, Gwiazdowie nie byli wystarczająco dopieszczeni przez ten mainstream ówczesny, medialno-polityczny. Czy tutaj nie leży problem?
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że problem leży między innymi w tym, że młodzi ludzie, którzy historii nie znają, rzucają jakieś teksty właśnie wyśmiewające Antoniego Macierewicza i mówiące, no tak, bo on pewnie też tam leżał w łóżku i spał w czasie, kiedy tamci walczyli. No co jest kompletnie niedorzeczne, sprzeczne z tym, jak historia rzeczywiście przebiegała. W związku z czym byłbym tu ostrożny przed wejściem w tę narrację, że jest to jakieś działanie kompensacyjne. Natomiast w skali całego społeczeństwa jest to bardzo znane zjawisko rzeczywiście, że swoją drogą i po rewolucjach krwawych, i po rewolucjach bezkrwawych nastaje ten okres właśnie komisji prawdy i pojednania różnego rodzaju. To znamy z wielu społeczeństw, które wyszły z dyktatur, gdzie trzeba rozprawić się właśnie z tymi problemami. Dlaczego mój sąsiad był bierny, kiedy ja cierpiałem i siedziałem w więzieniu, albo dlaczego mój sąsiad wręcz współpracował. Ten sąsiad mówi, w porządku, miałem trójkę małych dzieci, co miałem zrobić, nie oceniaj mnie zbyt surowo, nie ma tutaj drogi na skróty. Dlatego tak straszliwy jest totalitaryzm, dlatego tak straszliwa jest dyktatura, że to jest choroba, z której podnosimy się później przez lata i wiele przerażających rzeczy, również te rzeczy, które przydarzyły się górnikom w Wałbrzychu czy pracownikom PGR-u w latach 90. W gruncie rzeczy winę za nie ponosi totalitarny reżim i osoby, które go w Polsce promowały, a nie tylko ci, którzy lepiej czy gorzej o przemianach lat 90. decydowali. O tym często zapominamy.
Tak, można powiedzieć, że oni gasili pożar, który kto inny podłożył i podpalił. Panie doktorze, czy ma pan takie poczucie, że część tego problemu, tej kontropowieści, można powiedzieć, o 4 czerwca, nie bierze się z ogromnego napięcia pomiędzy taką bardzo moralną rewolucją Solidarności, a potem bardzo taką prozą życia, jaka się pojawia, a także w tym napięciu, o którym może dzisiaj nie pamiętamy, tej całej wielkiej batalii o lustrację i dekomunizację. Tak? Lustrację, która była w jakimś sensie walką pomiędzy solidarnościowymi elitami i dekomunizację, która wydawałoby się, że powinna być dużo prostsza, bo chodziło o elity postkomunistyczne, które nie miały takiego dużego pakietu kontrolnego na początku w tej nowej demokracji, a jednak do tego nie doszło. Czy trochę teraz o ten 2-4 czerwca pana zapytam, o tę noc teczek i potem upadek rządu Olszewskiego. To jest dużo ważniejsza data dla polskiej prawicy, która też no, do dzisiaj w postaci PiSu stanowi najważniejszą część tej sceny politycznej. Czy ma pan poczucie, że to pęknięcie w jakimś sensie było nieuchronne? To znaczy, że wybór, jaki został dokonany o jakiejś formie kooptacji elit postkomunistycznych, w zasadzie wykluczał możliwość takiego bardzo moralnego potępiania, takiej rewolucji moralnej, o którą być może niektórym chodziło. Czy uważa pan, że patrząc zupełnie historycznie, że było z tego jakieś wyjście i można było część tego ducha, tego oporu moralnego przenieść już do państwa demokratycznego i że wtedy być może historia potoczyłaby się inaczej?
To można trochę nawiązać do tego, co mówiliśmy przed chwilą. Tak? Mi się jednak wydaje, że główny problem nie polegał na tej osi, o której przed chwilą mówiliśmy, że ja walczyłem, ja cierpiałem, a mój sąsiad donosił, albo mój sąsiad był bierny, patrząc na moją też tragedię życiową, czy moją walkę. Myślę, że to jest inny problem i bardzo uzasadnione wątpliwości dotyczące rozliczenia z komunizmem. Nawiązując, wpierw wychodząc od tego 4 czerwca, mamy wybory, które są gigantycznym sukcesem i liderzy Solidarności mówią, w ogóle tego nie świętujmy, a później też przez bardzo długi czas nie ma właściwie skapitalizowania tego zwycięstwa. Za chwilę w lipcu prezydentem zostaje wybrany Wojciech Jaruzelski. Architekt stanu wojennego zostaje prezydentem też przy akceptacji właściwie wszystkich głównych sił politycznych, krajowych i międzynarodowych.
Jeszcze lista krajowa, którą trzeba jest, było przyklepać, bo nie było tam wystarczająco dużo głosów oddanych.
Jest lista krajowa, a później owszem, mamy rząd Tadeusza Mazowieckiego, który jest gigantycznym przełomem, ale tam znowu mamy ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka, ministra obrony narodowej generała Siwickiego, a to jest tylko początek. Później przez wiele lat mamy problemy z lustracją.
Palone teczki w tamtym czasie.
To w tym momencie, kiedy właśnie Kiszczak jest ministrem spraw wewnętrznych, tak? Nie zdjęcie go ze stanowiska między innymi skutkuje tym, że na masową skalę jest prowadzona akcja palenia, niszczenia teczek, co nie tylko w ogóle jest przestępstwem i pewną zbrodnią na historii, ale zakłóca i w jakimś stopniu wykrzywia też kwestię lustracyjną. Tak, bo my nie jesteśmy w stanie też oddzielić w wielu przypadkach dzisiaj ofiar i sprawców, tajnych współpracowników i osób rozpracowywanych, bo te akta są zniszczone.
A nie ma pan poczucia, bo ja też jakby podzielam pewien taki rodzaj może zniecierpliwienia, że tak wolno i wiele innych krajów Polskę prześcignęło, które zaczynało później, ale sobie myślę, że elity, które wtedy doszły do władzy, żyły w cieniu wejdą, nie wejdą, a część tych ludzi nawet żyła w cieniu roku 56, no węgierskiego, prawda, wariantu. I czy to nie jest tak, że oni nie byli w stanie przeskoczyć swojej biografii, nie znali historii, Pucz Janajewa, prawda, mógł się udać w Związku Radzieckim, że w jakimś sensie ta ostrożność może była nadmierna, ale z drugiej strony, gdyby doszło do jakiegoś krwawego starcia, no to wtedy można by powiedzieć, wszyscy by ich uważali za autorów kolejnej narodowej klęski, a nie sukcesu.
Rzeczywiście w pierwszym momencie jest tak, że no właśnie to, o czym mówiliśmy sobie, tak, że w nocy 4 na 5 czerwca jest przerażenie, że myśmy odnieśli takie zwycięstwo i że zaraz będzie stan wojenny. No to jest właśnie pokłosie tego lęku. To zresztą socjotechnicznie było później rozgrywane przez Kiszczaka, przez Jaruzelskiego, którzy podsuwali, puszczali takie plotki o tym, że my chcemy się z wami porozumieć, no ale za naszymi plecami są jacyś radykałowie, funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, wojskowi, którzy chcą kontrrewolucji. I to rzeczywiście w pewnym momencie początkowo miało bardzo istotny ciężar i tu można nawet rozgrzeszyć liderów Solidarności. Problem polega na tym, że później nie tylko sytuacja w kraju przyspiesza, ale na arenie międzynarodowej przyspiesza, a my byliśmy liderem tego peletonu i zaczynamy zostawać w tyle. pucz Janajewa to jest wręcz kontrargument, to znaczy nikt nie wiedział, jak długo Gorbaczow pozostanie u władzy. Nikt nie wiedział, jak długo Sowieci będą kontynuowali tą politykę nieinterweniowania. Później na początku 90 roku już zaczynają się rozmowy o wycofywaniu wojsk, tak, które początkowo Mazowiecki jako jedyny premier z tej trójki Czechosłowacja, Węgry, Polska mówi, że nie jest tym zainteresowany.
Ale przecież wiemy, że była to też gra o zachodnią granicę Polski i sytuację, której Niemcy nie były nam w stanie zagwarantować, a gwarantem były paradoksalnie wojska radzieckie, prawda? Ta historia jest super skomplikowana.
To jest super skomplikowana historia i to był inny lęk o to, że Niemcy wrócą i naruszą nasze granice. I w tamtym czasie po prostu u Mazowieckiego i Skubiszewskiego więcej ważył ten lęk przy niemiecki niż lęk sowiecki. No ale fakt faktem, pucz Janajewa to jest kontrargument. Trzeba było jak najszybciej korzystać z tej sytuacji, która się wytworzyła i jak najdalej pójść w tych zmianach. A to jest tylko początek, tak? Później mamy, i powinniśmy o tym powiedzieć, no wiele zmian, czy raczej brak zmian w Polsce, które się kładą cieniem i dostarczają właśnie argumentów przeciwko 4 czerwca, tak? Mamy niszczenie akt, to jedno, brak lustracji, dwa, słabą weryfikację, czy słabą wymianę kadr w służbach specjalnych, zabetonowanie sądownictwa i sędziów w takiej formie, jak oni funkcjonowali w drugiej połowie lat 80. Co z tym związane? Brak rozliczeń dla wielu przestępców, także architektów stanu wojennego, nawet symbolicznego wyroku wobec generała Jaruzelskiego. No, na to jeszcze się dokłada kwestia, o której wspominał profesor Napiórkowski, to znaczy, że jednocześnie ta rewolucja polityczna zbiega się z tą rewolucją gospodarczą, co wcale też nie musiało tak być, ale tak się stało, to też się położyło cieniem na tym 4 czerwca. I tutaj się nie ma co dziwić, że powstaje ta czarna legenda, no i też ją jakoś trzeba wkomponować i o tym mówić, no bo to są realne problemy i zaniechania.
Panowie, żeby nie wpadać w takie pesymistyczne czarnowictwo, a także pewną ahistoryczną mądrość, to chciałem na sam koniec was poprosić o krótki pomysł na to, jak mając ten czas, kiedy ta pamięć się jeszcze kształtuje, kiedy mamy świadków tej historii, kiedy nie budujemy jeszcze wyłącznie pomników, a nawet specjalnie ich nie budujemy, a w każdym razie nie w związku z 4 czerwca, jak możemy o tę historię i o tę opowieść się zatroszczyć, tym bardziej, że reprezentujecie panowie dwie bardzo ważne instytucje zajmujące się w Polsce pamięcią, historią. I pierwsze pytanie w związku z tym do profesora Marcina Najpiórkowskiego. Jak pan, jak Muzeum Historii Polski o ten pamięć o 4 czerwca się troszczycie? Jak ją opowiadać?
Ogromny problem polega teraz na tym, że w zasadzie przekonujemy przekonanych. Mówimy do swojej bańki, mówimy, że trzeba świętować 4 czerwca. Tym, którzy już świętują 4 czerwca, ci, którzy mówią, że go nie trzeba świętować, mówią sobie, że nie trzeba świętować. I to, co bardzo wyraźnie nam w badaniach socjologicznych wychodzi, ta polaryzacja, która jest głównie polaryzacją polityczną, ona obejmuje coraz szersze sfery życia i zaczynamy już żyć w dwóch takich zupełnie oddzielnych ekosystemach informacyjnych, jeśli
tylko
chodzi
dwóch?
O
to
pamięć.
I tak
być może w większej liczbie, trudno powiedzieć, tak? Ważne, że aczkolwiek swoją drogą badania pokazują, że ta polaryzacja ma charakter binarny generalnie. Co?
Jak to polaryzacja, prawda?
Tak. No ale polaryzacja może obejmować całe społeczeństwo, mogą być jakieś dwie grupy dominujące, wiele grup pobocznych. Ona ma tendencję do budowania kto nie jest z nami, ten przeciw nam. Bardzo wyraźnie. I to jest też niepokojące. Tym zatem, co możemy i powinniśmy robić i w Muzeum Historii Polski bardzo się o to staramy, jest tworzenie przestrzeni wspólnych. Takich przestrzeni, w których mogłyby wybrzmieć różne opowieści o Solidarności, różne opowieści o 4 czerwca. Teraz od pewnego czasu Mamy zaszczyt opiekować się okrągłym stołem. Ten okrągły stół też pokazujemy w Muzeum Historii Polski.
Też było wokół niego dużo kontrowersji z wyprowadzeniem go z Pałacu Prezydenckiego.
Dużo było, to prawda. No i trochę na fali tych kontrowersji, nie planowaliśmy tego wcześniej, zrobiliśmy taką spontaniczną, niedużą wystawę, gdzie ten stół jest właśnie przede wszystkim przestrzenią, w której zderzają się różne opowieści. My celowo te opowieści prowokujemy, tak też przygotowani są przewodnicy. Zachęcamy zwiedzających, żeby dzielili się tymi swoimi opowieściami. Zapraszamy bardzo różnych gości i to działa. Rzeczywiście, tworzenie takiej historii polifonicznej, wielogłosowej jest jakimś sposobem opowiadania i tak długo, jak długo nie będziemy mieli obsesyjnej potrzeby przekonania tych drugich natychmiast do swojej racji, tak długo ta opowieść może jakoś współbrzmieć. To jest chyba najważniejsza lekcja, którą odebrałem pracując nad musicalem. Musical jako gatunek to wymusza, w sensie niemetaforycznym. To znaczy praca nad musicalem polega na tym, że trzeba było napisać partię Anny Walentynowicz, która miała swoją melodię, i partię Lecha Wałęsy, który miał swoją melodię, i w pewnym momencie te melodie brzmią razem. W sensie
dosłownym. Czyli jest tam harmonia.
Czasem jest harmonia, czasem jest dysonans. Mhm. I to jest okej, na tym polega musical. W społeczeństwie staramy się to eliminować i może to będzie zaskakujące, ale wydaje mi się, że największym zagrożeniem dziś dla mitu Solidarności i dla święta 4 czerwca jest mit zgody narodowej. Tak długo jak będziemy fantazjować bezsensownie o tym, że wszyscy powinniśmy się zgadzać, że wszyscy powinniśmy myśleć tak samo, że powinniśmy mieć te same wspomnienia i doświadczenia związane z 4 czerwca, tak długo będziemy mieli nie tylko poczucie zdrady, ale jeszcze w dodatku, że ktoś nas okradł z tego święta, które powinniśmy świętować wszyscy tak samo. Kiedy pozbędziemy się tego mitu zgody narodowej i poszukamy takiego po prostu wspólnego śpiewania, w którym brzmią różne głosy, czasem w harmonii, czasem w dysonansie, to nagle się okaże, że jest jak jest i wcale nie jest źle.
Panie doktorze, do doktora Tomasza Kozłowskiego się zwracam. To na jaką melodię śpiewa Instytut Pamięci Narodowej o 4 czerwca i na jaką melodię może powinien śpiewać, jeśli w ogóle, i jak pan uważa, że pan osobiście i przyszli być może historycy mogliby tę historię opowiedzieć tak, żeby ona stała się rzeczywiście opowieścią dla wszystkich Polaków, tych, którzy może za 30 lat zaczną się z nią wreszcie jakoś identyfikować.
No, ja mogę powiedzieć o tym, co robimy w Biurze Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, i to przede wszystkim są jednak badania historyczne. No i tutaj myślę, że jest wielogłos, są różne spojrzenia prezentowane przez pracowników na ten 4 czerwca, czy w ogóle na historię Solidarności. No ale jeszcze korzystając z tego, że Instytut Pamięci Narodowej posiada oddziały w wielu miastach Polski, to te badania często schodzą na poziom regionalny, próbują rekonstruować tą historię i pokazywać tą historię bliższą właśnie tym ludziom. Nie tylko te postaci, o których dzisiaj mówiliśmy, jak Wałęsa, Geremek, Walentynowicz, Gwiazda, ale ci bohaterowie lokalni. Z tym była związana, jest związana inicjatywa realizowana od wielu lat przez Instytut Pamięci Narodowej Encyklopedii Solidarności. To jest wielotomowe wydawnictwo, w którym pracownicy IPN-u i osoby współpracujące żmudnie rekonstruują biogramy, historię ludzi, właśnie nie tych z samego szczytu, ale tych działających lokalnie. I to już jest kilka tomów. Natomiast to są badania naukowe, badania historyczne. One siłą rzeczy mają ograniczony odbiór. Przynajmniej tak mi się wydaje. Młodzi ludzie nie sięgną po te książki, raczej nie sięgną po te wydawnictwa, i jeżeli tu mamy pokusić się o jakąś szerszą refleksję, no to przede wszystkim musimy znaleźć jakiś sposób, żeby trafiać do młodszych ludzi. I tu nie wiem, czy nie ma chyba w tej chwili dobrych pomysłów. Ja od wielu lat postuluję i wiem, że nawet były takie próby, bo byłem zaangażowany w pracę nad scenariuszem, aby któryś z dużych serwisów streamingowych zrobił serial historyczny właśnie o 89, albo w ogóle o historii Solidarności. Tak jak Czarnobyl został nakręcony, jest właściwie teraz znany i oglądany na całym świecie, powinien powstać serial dramatyczny, wielowymiarowy, pokazujący dobre i złe strony tych bohaterów, o których tutaj rozmawiamy. I myślę, że to by było dobre i dla jakiegoś odświeżenia tego mitu, czy tej historii Solidarności dla dotarcia z tym przesłaniem do następnych pokoleń.
Czy 4 czerwca powinien być świętem narodowym i dlaczego nie jest? Myślę, że w dużym stopniu nie jest, dlatego że nasze wyobrażenie o tym, że doszło wtedy do rewolucji, jest nieprawdziwe. Doszło do rzeczywiście pewnego rodzaju politycznego przewrotu, natomiast to, co wydarzyło się w Polsce, było dlatego tak skuteczne i dlatego się być może udało, ale była jednak jakąś formą ewolucji, jakąś formą kooptacji. Było pokojowym przejęciem władzy. To jest coś, co rzadko się zdarza w dziejach świata i możemy być z tego dumni, ale jednocześnie w jakiś sposób niezadowoleni. Niezadowoleni z tego, że nie było rozliczeń, niezadowoleni z tego, że ci, którzy mieli władzę polityczną, potem się nadmiernie wzbogacili. Natomiast chyba nie byłoby polskiego sukcesu gospodarczego, politycznego, polskiej demokracji, polskiego kapitalizmu, gdyby wtedy w Polsce doszło do jakiegoś scenariusza rumuńskiego, do scenariusza przemocy. Myślę, że takie wieszanie, o którym marzył Rymkiewicz, napisał o tym książkę, takie brutalne rozliczenie i być może doprowadziłoby do skutków, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie ocenić. Że przelana krew wtedy podzieliłaby nas dużo bardziej niż ten spór polityczny, który wybuchł o jakąś formę rozliczenia komunizmu. To, co na pewno jest wartością na przyszłość, to jest opowieść o ludziach. To jest opowieść o prawdziwych ludziach z krwi i kości, którzy mieli swoje dylematy, którzy nie widzieli tego, co my, którzy walczyli o wolność, którzy mieli władzę i tej władzy nie chcieli oddać, ale ostatecznie byli w stanie dojść do porozumienia i w sposób niedoskonały, pewnie bardzo często ryzykując całe swoje biografie, doprowadzić do tego, że ten system polityczny, który mamy, zadziałał i przynajmniej do dzisiaj wciąż funkcjonuje w takich warunkach nieidealnych. Na pewno jest to opowieść na serial, a nie opowieść na mit czy na legendę i być może taki serial kiedyś o roku 89, tym co go poprzedzało, powstanie. A na razie dla Państwa i naszych słuchaczy mówili o tym pan dr Tomasz Kozłowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Pan profesor Marcin Aprykowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Oraz ja, Leszek Jarzdewski. To była Kwestia Sporna. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
To był podcast Polskiego Radia.